Dzisiaj w ramach studium Biblii, studium pierwszego listu do Koryntian, siódmy rozdział, odpowiemy sobie na pytanie, kiedy seks jest obowiązkowy. Tak, nie przesłyszałeś się, o tym będziemy rozmawiać, a dokładnie Biblia o tym mówi, naucza na ten temat, stąd i my będziemy się tym tematem dzisiaj zajmować. Ale zanim przejdziemy już do wersetów z siódmego rozdziału, od 1 do 11, bo to dzisiaj nasza porcja materiału, no, z racji, że przechodzimy do nowej sekcji listu do Koryntian, czyli odpowiedzi na osobiste pytania, nie? To przypomnę, jak ten list jest zbudowany. Pierwsza sekcja, no to tam zawsze jest jakieś pozdrowienie, tu bardzo takie zachęcające, pomimo że Kościół jest najgorszy ze wszystkich tych omawianych kościołów w Biblii, to pozdrowienie, takie pokazanie na wielkość Boga, na wielkość zbawienia i na pewność zbawienia, na to, co się stanie w tym momencie, kiedy spotkamy się z Chrystusem, no to przeczytajcie sobie pierwsze dziewięć wersetów. Potem zaczyna się, no to właściwy problem, czyli podziały, to jest od pierwszego rozdziału 10 do 4 do końca 4:21 i od 5:1 do z kolei końca 6 rozdziału, czyli 6:20, no to są te różne deprawacje w kościele, tam trzy takie główne, taka niemoralność, która jest jeszcze gorsza niż w świecie, aportowe, prostytuujące się, pełne pogańskich świątyń z nierządem miasto, a w kościele chrześcijańskim jest jeszcze gorzej niż w tym świecie. No to dlatego mówię, najgorszy moralnie kościół w historii chyba, może nie, w historii to przepraszam, kościół katolicki, Borgiowie i to chyba przebija nawet ten Korynt, no ale z tych biblijnych kościołów to ten jest najbardziej niemoralny i tam pokazuje właśnie taką niemoralność przebijającą nawet to, co się dzieje w okolicznym pogańskim, niemoralnym świecie i postawę Kościoła, że oni są dumni, że u nich jest ta niemoralność. No to już w ogóle, wiecie, takiej aberracji trudno sobie wyobrazić. Potem procesy o miedzę, no i na koniec ta niemoralność powszechna, zwyczajna, czyli chodzenie chłopów na prostytutki, nie? To czytaliśmy tydzień temu. No a dzisiaj, czyli te problemy właśnie związane z taką upadkiem moralnym, czy najpierw podziały, potem te upadki moralne, teraz przechodzimy do odpowiedzi na pytania. Później będziemy jeszcze mieli problemy związane z, no, jakby to powiedzieć, z liturgią, chociaż nie lubię tego słowa, no, z takim, jak mają wyglądać spotkania chrześcijańskie, bo tam i pijaństwo było na wieczerzy i różne takie, oraz na koniec, to jest od 11 rozdziału, drugi werset do 14:18, tu są te problemy związane z tym, jak powinno przebiegać spotkanie Kościoła. Tam i wieczerza, i to mówienie językami, no różne takie wynaturzenia oni tam mieli. I na koniec, 15 rozdział, to problemy, pytania doktrynalne, głównie chodzi tam o zmartwychwstanie, nie? Czyli taka jest budowa całego listu. No i my jesteśmy przy początku, na samym początku tej sekcji odpowiedzi na osobiste pytania. No i zobaczcie, tak jakby dzisiaj Gim zapytał, znaczy Gimów już nie ma, tak i pierwsze pytanie jest o seks praktycznie w małżeństwie. No żenić się czy nie żenić, nie? To takie ogólne pytanie, czyli tak można zatytułować sobie na wasz użytek, jak już nie chcecie tam z tym seksem, to to be or not to be, czyli żenić się, czy się nie żenić, nie? A zaraz potem, kiedy seks jest obowiązkowy. Przeczytajmy, no już, żeby nie trzymać w niepewności tutaj naszych widzów, którzy nie znają szczególnie tego listu, no to przeczytajmy te wersety od 1 do 12. Przepraszam, nie do 12, tylko do 11. Nie, dobrze. Czyli od 1 do 11. Później to już są te małżeństwa tak zwane mieszane od 12 wersetu. To jak Bóg da, za tydzień omówimy, czyli chrześcijanin z osobą niewierzącą i co, jak to ugryźć. A dzisiaj to be or not to be, żenić się, czy się nie żenić, uprawiać seks, czy nie uprawiać, kiedy to mus i tak dalej. 7 rozdział. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia ze sobą. Chyba za obopólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński. Albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, żeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna. Albo niech się z mężem pojedna. Niechaj też mąż z żoną się nie rozwodzi. Niechaj też mąż z żoną się nie rozwodzi. No już to wszystko tak, jak mówiłem, nie? Niestety nie mamy pytania, na które odpowiada bezpośrednio apostoł Paweł. Wiemy, że on utrzymywał bliski kontakt z tym kościołem, otrzymywał od nich listy, pisał do nich listy. Nie wszystkie są znane, nie wszystkie, tylko 2 mamy listy, było ich więcej. Także otrzymywał od nich listy i utrzymywał kontakty przez osobistych wysłanników. Nie? To czytamy wszystko w tym liście i o tym mówiłem przy historii powstania też tego listu. Nie mamy, tak jak powiedziałem, no, takiego pytania, na które Paweł odpowiada. Możemy domniemywać, nie? O co on pyta, znaczy o co oni pytają, nie? Chociaż to może i jeden człowiek pyta, nie? Że tu jest lista pytań i on teraz w tych najbliższych rozdziałach będzie odpowiadał na te pytania i pierwsze dotyczą małżeństwa i seksu, nie? I Paweł, widzicie, co jest cechą Biblii, bardzo jasno, delikatnie, ale bardzo jasno, klarownie, jak tam chłop, krowie, namiedzy, wszystko tłumaczy. Tu nie ma niedopowiedzeń, jakichś tam alegorii, słuchajcie, bociany przyleciały, czas zbierać kwiaty, czy coś takiego. Nie, no tu jest tak, chłop z babą, niech robią to i tamto, wtedy i wtedy, chyba że, no tam na chwilę, na krótko, to się jak umówią, a potem niech znowu i tak dalej, czyli bardzo mówi o sprawach seksu jasno, otwarcie, publicznie też, zobaczcie, nie? Tu nie ma jakiegoś tabu, a to wszystko dzieje się 2000 lat temu, nie? I to, zobaczcie, dzieje się w kościele, bo ten list jest czytany w kościele, nie? Także to pokazuje, jak na przykład taki katolicyzm czasów średniowiecznych, jak, że tak powiem, odszedł od tego biblijnego wzoru, jak tam w ogóle seks to był sprawą tabu, jak taki był kult, wiecie, tych zakonników, zakonnic, księży, nie wiadomo czego, jak życie seksualne było uważane za coś grzesznego, nie? Tam tylko jakaś prokreacja, nie? No, to znacie chyba taki opis, jak w katolickim małżeństwie średniowiecznym wyglądał akt seksualny, nie? Oczywiście był bardzo rzadko, nie? Chociaż tutaj, zobaczcie, pisze, że to na żądanie ma być normalnie, jak u lekarza, nie? Żona tu sobie życzy, no to mąż musi, a mąż chce, no to też żona musi i tak dalej, nie? Że tu jest takie życie obfite opisane, obfite życie seksualne, a w katolicyzmie było to rzadko, było tylko dla prokreacji i jeszcze, żeby czasem nie było jakiejś przyjemności podczas aktu seksualnego, no to robiono takie różne, jakby to powiedzieć, zniechęcające rzeczy, nie? Na przykład kazano we włosienice się im ubierać, żeby ich to gryzło, nie? A jeszcze by tam im jakieś kolce w dupę załadowali, nie? I tam tylko gdzieś jakąś dziurkę i tak, no już tam nie będę tego opisywał, bo może i młodzież. No ale tak właśnie zboczenie seksualne wyglądało w katolickim kościele w średniowieczu. No i później do dzisiaj, widzicie, są tego przeróżne skutki. Ale o celibacie też porozmawiamy. Dobra, mamy... już tytuł całości, żenić się czy się nie żenić, albo kiedy seks jest obowiązkiem, no to podzielmy teraz ten fragment na mniejsze części. Podzielimy go na cztery części. Wersety od 1 do 5 to są mężowie i żony, nie? To tu jest odpowiedź na to nasze główne pytanie. 6-7 to jest żenić się czy pozostać singlem, nie? Taki dylemat tu jest mocno zarysowany. 8-9 to do nieżonatych czy nie mężatek i 10-11 do mężatek, do żonatych, nie? Czyli zobaczcie, tak praktycznie na przemian, nie? Żona, mąż, single, znowu single, czy małżeństwo i znowu tam single, nie? Że po prostu cały czas balansuje między tymi dwoma grupami, żonatych i nieżonatych, nie? A o kim jest więcej, tak na oko, jak wam się wydaje? No to przeczytajmy jeszcze raz jakiegoś innego tłumaczenia, może z pastora Zaręby teraz. I zwróćcie uwagę na to, o kim jest więcej, tak ilościowo, na masę.
Jeśli chodzi o sprawy, o których pisaliście, odpowiadam. Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie współżyje z kobietą. Jednak ze względu na możliwość nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda swego męża. Mąż niech zaspokaja potrzeby żony, a żona męża. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. I podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem współżycia, chyba że za obopólną zgodą, na pewien okres, by skupić się na modlitwie. Potem jednak znów podejmujcie współżycie, aby was szatan nie wystawiał na próbę, wykorzystując wasz brak powściągliwości. To, o czym piszę, jest radą, nie nakazem. Chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski, jeden taki, drugi inny. Nieżonatym natomiast, niezamężnym oraz wdowom mówię, dobrze by im było, gdyby żyli tak jak ja. A jeśli nie mogą się powstrzymać, niech się pobierają, bo lepsze to niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem współżycia. Tym z kolei, którzy żyją w małżeństwie, podaję nakaz, nie mój, lecz pański. Niech żona nie odchodzi od męża. A jeśli odeszła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem. Podobnie niech mąż nie porzuca żony.
Dzięki. I jak? O kim jest więcej? O singlach czy o żonatych i zamężnych kobietach? Tak. O singlach jest mniej, nie? To już ta obserwacja nie jest taka nieistotna, nie? Bo będziemy zaraz rozważać, czy tu jest pochwała celibatu, czy nie, jak to tego. O mężach jest więcej, nie? Jest też takie ciekawe, niech każdy, nie? To też pokazuje jakąś zasadę ogólną, od której zwykle są jakieś wyjątki, jak to przy zasadach ogólnych. No dobra, czyli mamy pierwsze pięć wersetów, no to jest mąż i żona, jak to życie, szczególnie życie seksualne, powinno się układać w małżeństwie. Potem to be or not to be, nie? Czyli być tym 6 i 7 to mieć żonę, czy nie mieć, nie? Czy żenić się, czy się nie żenić. 8-9 dla nieżonatych, 10-11 dla żonatych. No to może jeszcze 1000 lateczkę poproszę.
Co do spraw, o których
pisałem. Możemy, czytając teraz, szukajcie nakazów, nie? No bo to znacie tą zasadę interpretacyjną, że przede wszystkim interesują nas Boże zasady, nakazy i zakazy, z których często te zasady też wynikają. Czyli przeczytajmy teraz, szukając, czy są jakieś wprost ogólne nakazy, nie? Nie rady, tylko nakazy w tym tekście, nie? Proszę.
Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu. Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga, jeden taki, a drugi taki. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy już owdowieli, mówię, dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja, lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną, albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony.
Amen. No, troszeczkę widać różnicę, nie, pomiędzy protestanckimi tłumaczeniami a tłumaczeniem katolickim, nie? Szczególnie kiedy o tym seksie jest, nie? To oni, a nie unikajcie siebie nawzajem, tam chodźcie na randki, trzymajcie się za ręce, nie? Tak, no, a tutaj jest wyraźnie mowa o współżyciu seksualnym, nie? Także widać, że no, jakoś tam ci księża katolicy tak, no, mają trudność w otwartym mówieniu o tych sprawach, to tylko taka obserwacja przez porównanie wersetu, szczególnie tego piątego, nie? Ale w pozostałych sprawach to ogólnie jest dość podobnie. Dobrze, warto by jeszcze tak naświetlając tło wyjaśnić, co to znaczy jak i ja, nie? Ewidentnie Paweł był w tym czasie singlem. Pytanie, jakim był singlem? Do końca tego nie wiemy. Nie? Ze względu na jego tam pozycję w świecie żydowskim, a to zwykle oznaczało także małżeństwo, przyjmuje się, że w tym czasie Paweł był wdowcem. Nie? Ale to jest pewien wniosek. Szczególnie jak Paweł tam też pisze, że czy on jako apostoł nie ma prawa brać też kobiety, tak jak inni apostołowie z żonami swoimi chodzili, Piotr czy inni, nie? W katolickim interpretacji, że z gosposiami chodzili, nie? No już tam normalnie to człowiek wie, że nie z gosposią, tylko z kobietą swoją, znaczy z żoną, nie? Także z tych przesłanek wnioskujemy, że w tym czasie apostoł Paweł był singlem, ale był kiedyś żonaty, teraz jest wdowcem. Nie, to jest, mówię, takie raczej taki wniosek, a nie twardy jakiś taki niezbity dowód. Na pewno możemy powiedzieć, że był w tym czasie nie żonaty, nie, był singlem. Nie? Co jeszcze można powiedzieć? Rzeczywiście, czytając tak ogólnie ten tekst i jakbyśmy mieli tylko ten tekst, no to trzeba by powiedzieć, że życie małżeńskie jest na jakiejś gorszej troszeczkę pozycji, nie? Że ten celibat to jest taki super truper, nie? A to życie, no to już tak, no, już jak musicie, no to lepiej tak niż tak, nie? Taki ogólny wyraz, ale trzeba to umieścić w szerszym trochę kontekście. Po pierwsze, zobaczcie, czy Paweł te zdania wypowiada na zasadzie takiej tak Bóg powiedział, ma tak być, czy też mówi to troszeczkę mniej ostro. Mówi, to co powiedziałem jest jak gdyby radą. Tu możemy sprawdzić w tekście greckim, to jest szósty werset. To zaś mówię według przyzwolenia, a nie według rozkazu. Czyli jak gdyby, no można powiedzieć, rada jest tu chyba najbliższa. Jak to pastor Zaremba oddał ten werset szósty? Podajcie mi proszę. radę. O, no to widzicie, że do tych samych wniosków rzeczywiście dochodzimy. Stąd ewidentnie widać, że te sprawy, Paweł odpowiada na ich pytania, nie? Ale mówi, że to nie jest takie objawienie na 100%, tylko on zresztą to możemy jeszcze zobaczyć w innych wersetach. Zobaczcie na przykład 40 werset. 40 werset z tego samego rozdziału, ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. Tam mowa jest, tu będziemy dalej to studiować, o tym, czy ma wyjść za mąż powtórnie, czy nie, ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że ja mam Ducha Bożego, nie? I jeszcze w paru miejscach też możemy podobną myśl zobaczyć, no na przykład 25, a co do panien, cały czas z tego samego, a co do panien nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę, nie? No i jeszcze podobna myśl jest tam w 12, pozostałym zaś mówił ja, nie pan, nie? Czyli zobaczcie, bardzo często on tu mówi, że to są jego opinie, nie? On żyje z Jezusem, on ma Ducha Świętego, on zasługuje na wysłuchanie, ale to jest jego opinia, czyli coś niż troszeczkę, on sam pokazuje, że to jest troszeczkę coś niższego rzędu niż nakaz pański, nie? W tym samym tekście, zobaczcie, już w 10 wersecie mówi na temat rozwodu, nie? Czy opuszczenia żony męża albo tu mówi, to już nie. Tu mówi ostro, nie? Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję, nie ja, lecz Pan, nie? To już jest ostro, nie? Widzicie różnicę, nie? Czyli pierwsza taka obserwacja, że tu są takie zdania, gdzie Paweł mówi jasno, że nie ma jasnego objawienia, nie? Ale na podstawie znajomości Jezusa, życia chrześcijańskiego i tu jeszcze dodaje dodatkową okoliczność, to kolejna taka obserwacja, ona pojawia się w 2 wersecie, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, czyli pokazuje kontekst lokalny jakiś, nie? Mówiliśmy, jaki jest kontekst lokalny. Miasto portowe, nie? Gdzie, wiecie, wypadali po tam pół roku czy roku na statku, nie? Wypadały, wygłodniały chłopy, no i tam rzucali się na co popadnie, jak to się mówi, nie? Czyli to jest jeden kontekst, a drugi to jest świątynia, zdaje się, tam Afrodyty, gdzie były prostytutki świątynne, no wiecie, religia, port, no wszystko tam tego, czyli straszna niemoralność, nie? To jest jedna okoliczność, a zobaczcie 26 werset, to już wybiegamy trochę dalej, ale to dalej w tych odpowiedziach jest i też w sprawach tam małżeństwa. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jesteś. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. Ale jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś, nie? I tak dalej, nie? Także dalej jest to, że to są miękkie zalecenia, a nie twarde i że jest jakiś szczególny kontekst, nie? Jakiś szczególny kontekst niemoralności i z jednej strony grożącego położenia, groźnego położenia, jak ten 26 werset jest u pastora Zaręby, zobaczmy, ja zobaczę w Grece w tym samym czasie. Przez nastałą konieczność tu jest, nie? Że obecną konieczność, że są jakieś okoliczności, nie? Z powodu okoliczności. I tu on nie precyzuje tych okoliczności, ale wiemy, że kontekst jest jakiś szczególny. No i trzecia ważna obserwacja, trzeba zobaczyć na nauczanie apostoła Pawła we wszystkich jego listach. I tam na przykład list do Efezjan to jest najczęściej czytany tekst na wszystkich chrześcijańskich ślubach. Nie? Tajemnica to wielka, wspaniała. Małżeństwo. Mężczyzna z kobietą. A ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Nie? Pamiętacie, nie? To jest ten sam apostoł Paweł. Nie? I tam mówi już o takim nauczaniu generalnym. Już tam nie mówi, że mi się tak wydaje, nie? Tylko jasno pokazuje, jaka jest rola chrześcijańskiego małżeństwa i tak dalej, nie? W innych miejscach podobnie można by pokazać pochwałę małżeństwa. Czyli trzeba wziąć pod uwagę zarówno kontekst całości nauczania, że tam małżeństwo jest absolutnie pochwalane jako wzorzec, jako pewien odniesienie do związku Chrystusa i Kościoła i tak dalej, a tu są jakieś szczególne okoliczności. Oni znają te szczególne okoliczności, oni o tym gadali, a my nie wiemy. Ale są jakieś szczególne, nie? I nauczanie jest miękkie, nauczanie jest raczej radą, nie? Że on im w tej konkretnej, lokalnej sytuacji, on im radzi tak i tak się zachować, ale rozumie potrzebę małżeństwa i w pewnych sytuacjach, zaraz zresztą powiemy, w jakich ją zaleca, nie? Czy ktoś tu chciałby jeszcze coś dodać co do takich obserwacji ogólnych? Jakieś wrażenia?
No to obserwacja taka, że to jednak jest problem bardzo jednak powszechny i mało jest jednak osób, które jest powołanych do życia bez drugiej osoby, że jest to problem bardzo generujący grzechy. No to jest, tak powiem, że czym prędzej się żeń, jeśli musisz, a większość musi. Taką mam myśl. Dzięki.
Tak, oczywiście będziemy zaraz szczegółowo ten wniosek jeszcze badać, nie? A teraz przejdziemy do pierwszego fragmentu. Jeszcze raz go przeczytajmy od 1 do 5. Mamy jeszcze jakieś tłumaczenie fajne? Jak nie, to z Brytyjki jeszcze raz przeczytamy. Może ta Biblia taka odnowiona gdańska, nie? To zobaczymy, jak chrześcijanie, bo Biblia gdańska, no to gdzieś tam na Biblii Króla Jakuba się wzoruje, czyli takie najlepsze reformacyjne tłumaczenie z czasów reformacji, angielskie tłumaczenie Biblii. Biblia gdańska jest w bliskim związku, tak powiedzmy, a teraz jest tłumaczenie odnowione, czyli żeby tak bardziej po polsku było, no to zobaczmy. Pierwsze 5 wersetów, czyli mąż i żona, nie? Taki temat.
Co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Jednak aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejście, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.
Dzięki. 5 werset, tu się post pojawił. Zobaczę, czy... Dla modlitwy... W niektórych tych rękopisach rzeczywiście też ten post się tam pojawia. To by miało nawet sens, bo post oznaczał takie zawieszenie pewnych takich normalnych czynności związanych z ciałem, nie? Czyli tu seks i jedzenie to akurat by pasowało, nie? Ale mówię, to nie jest taka główna myśl tego tekstu. Zacznijmy od wersetu 1, gdzie się pojawia to życie samotne, czyli celibat. Jakim słowem określone jest to życie samotne? Jakim określeniem?
Nie dotykać kobiety, dobrze? Tutaj słowo dotykać.
No to jest właśnie, że to jest ten celibat, nie? Oczywiście nie po katolicku, bo oni tam mają gosposie, nie? Ale tu mówimy o prawdziwym takim celibacie. No ale teraz jak określony jest ten celibat, nie? No to jest dość proste pytanie, nie? Ale mimo wszystko jeszcze chwilę poczekam.
że jest to coś dobrego.
Tak, no dobre, albo bardziej precyzyjnie nawet piękne, nie? Tam jest to słowo kalo, nie? To ono dotyczy właśnie piękne, ale dobre jest też dobrym tłumaczeniem, nie? No i teraz pytanie drugie. Dlaczego to jest dobre? To jest trudniejsze pytanie.
Jeśli spoilerować można przyszłe rozdziały, czy nie?
No najpierw spróbujmy nie spoilerować. Powiedziałem, że trudne pytanie. No nie ma odpowiedzi. To jest też odpowiedź. Nie? Apostoł Paweł mówi, że to jest dobre lub piękne, ale nie podaje argumentów. Nie? Można by z piątego wersetu, nie wiem, czy to chciałeś, Robert, zaspoilerować, że można troszeczkę wysnuć pewien wniosek, nie? Albo jeśli byś chciał dalej zaspoilerować, to, że jest czas na zajmowanie się sprawami Boga, Pana, nie? Jezusa Chrystusa, a tak trzeba się zajmować sprawami żony i rodziny, nie? To tu jest podobna myśl, że jak gdyby troszkę przeciwstawione jest taka koncentracja na Bogu przez post i modlitwę, na życiu małżeńskiemu, także seks, gdzie jest seks i tak dalej, pożądanie wzajemne, nie? Że to jest troszeczkę przeciwstawione. Ale dalej stoję na stanowisku, że w tym tekście, nie? Bo mówię, tu chciałeś trochę spoilerować, czyli żeby tam pójść do tych wersetów około 30, nie? Tam, gdzie dalej ten temat omawia, to nie podaje argumentu, dlaczego to jest dobre albo złe. Znaczy, no, tam wiecie, no, zaprzeczenie dlaczego. I teraz zadam następne, jeszcze trudniejsze pytanie. Dlaczego nie podaje argumentu? Mówi tylko, że to jest dobre czy piękne i przechodzi od razu do małżeństwa. Niech każdy ma swoją babę, każda baba swojego chłopa. To jest bardzo trudne pytanie. Znaczy, co tam może bardzo? No. Ktoś go pyta. Nie wiemy dokładnie, jaka jest treść pytania. Nie? Ale wiemy, że chodzi o seks, małżeństwo, żenić się, nie żenić, uprawiać seks, nie uprawiać seks, jak to robić, nie? Żyć w celibacie. No takie gdzieś tego typu to pytanie jest. Nie? I on mówi, celibat jest dobry, piękny. I w ogóle nie mówi dlaczego. I przechodzi od razu, każdy niech ma swoją babę. Swoją. Ale to zaraz do tego też przejdziemy. Dlaczego nie podaje argumentu?
Może Paweł tu mówi z własnego doświadczenia, bo tu ten siódmy werset. Wolałbym, aby wszyscy byli tacy jak ja. Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny.
No, ten werset myślę, że jest rzeczywiście kluczem do odpowiedzi na to pytanie. To nie jest sprawa takiego wyboru, wiecie, no to ja się teraz poświęcę Bogu, wybiorę sobie służbę misyjną wśród Zulusów, nie? Albo pojadę do jeszcze dzikszego narodu, czyli do Rosji, nie? Na misję, nie? No może tam, tu rzeczywiście ja decyduję, nie? Lubię Afrykę, bardziej znam kulturę Afryki, mówię po Zulu jakoś, nie, lulubulu, nie, czy coś, nie, no to jadę do Afryki, no proste. Umiem paruski gawarit, no to idu, szagają po Moskwie, nie, teraz szagają przeciw Putinowi normalnie, nie, może go i tak dalej, no na to wszyscy cykumy. Także mam nadzieję, że to się stanie. Tutaj celibat jest czym? Według apostoła Pawła. Darem. Wyborem?
Darem.
Jest darem. Czyli kto decyduje o celibacie? Ksiądz, biskup, cysusz czy papisz? No żaden z tych trzy kropki. To jest dar łaski. To jest dar od Boga. Zobaczcie, siódmy werset wprost. Czyli to Bóg zdecydował o tym, że ktoś wyjątkowo nie ma tego, no tu zaraz możemy doprecyzować właśnie to, jak się ten dar objawia, nie? U człowieka. Ale to jest dar od Boga, a nie decyzja człowieka. Tak przynajmniej wynika z tego tekstu. Mówi, wolałbym, żeby wszyscy mieli taki dar, jaki ja mam, że mogę żyć w bardzo niemoralnym świecie i to cały czas w podróży i to także na statkach wśród marynarzy przeróżnego takiego, że tak powiem, towarzystwa mało moralnego, a udaje mi się zachować posłuszeństwo Bogu w sferach seksualnych. Nie płonę, nie chodzę i nie cały czas myślę nie mózgiem, tylko czym innym, nie? Normalnie żyję, służę Jezusowi, jak widzicie, i tak dalej. Ale to jest co? Dar od Boga, a nie decyzja człowieka, nie wybór człowieka. Nie? To warto zapamiętać. Siódmy werset. Bardzo jasno o tym mówi. No jeśli by chcieć zapytać teraz na podstawie tego tekstu, to czym się objawi ten dar od Boga w postaci celibatu? Proszę, propozycję.
Czy możemy być powściągliwi w stosunku właśnie do potrzeb seksualnych? No to takie sprawdzenie siebie, no tu w wersecie 5.
No i później 9 werset też podobnie pokazuje, że mamy kontrolę nad popędem seksualnym, nad różnymi pokusami seksualnymi i nie płoniemy, nie? No bo tutaj to tak, to płonąć, zobaczmy, to jest 9 werset, jak to jest dosłownie, no płonąć właśnie, jak pastor Zaręba, jak to oddaje? Wszyscy, no tu nie ma co kombinować, nie? Że tu jakiś płonąć, no to znaczy silny wpływ, no, znaczy takiego pożądania seksualnego, nie? Czyli pożądanie seksualne, nie? Tu tak by tego. Czyli człowiek, który ma dar bezżeństwa, czy dam, możemy nawet użyć tego słowa dar celibatu, on nie będzie doświadczał wielkiego problemu z pokusami seksualnymi. Nie będzie latał za kobietami, za gospodyniami, za klerykami, już o dzieciach nie wspomnę. Nie? On w ogóle będzie mógł żyć wolny od tego rodzaju myśli i pokus. I będzie mógł się koncentrować na służbie Jezusowi Chrystusowi. Jak według was na zasadzie obserwacji kontekstu, znaczy tych opisów wersetu, szczególnie 2 i 7, jak częste jest to zjawisko? Rzadkie, a nawet bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie zjawisko, żeby ktoś nie miał problemów z zachowaniami seksualnymi, z myślami, z pożądaniem, z napięciem seksualnym. To jest rzadkie zjawisko. Bardzo rzadziuśkie, o tak można by pokazać. A każdy to niech idzie w kierunku szukania żony lub szukania męża. Nie? Czyli zobaczcie, tu jest każdy i nieliczni, którzy mają dar bezżeństwa. Takie dwie grupy ludzi są pokazane. Nie? No to już mamy za sobą ten jak gdyby no, problem celibatu. No i widzicie, jak Kościół katolicki to wynaturzył. Jak wprowadził zakaz wchodzenia, diabelski zakaz wchodzenia w związki małżeńskie i wystawił ogromną ilość mężczyzn i kobiet. To są pewnie miliony przez całą historię katolicyzmu, czyli jakieś tam tysiąc ileś lat, nie? Na straszne pokusy, na grzechy, na zbrodnie nawet. bo w klasztorach były właśnie takie miejsca pochówku tych nienarodzonych dzieci, tych ciąż z księżmi gdzieś tam i tak dalej. To prawie jak robią wykopaliska, to zawsze tam coś takiego znajdą. Na grzechy, na życie w wyrzutach sumienia i na życie w zbrodni. To Kościół katolicki zrobił, wprowadzając obowiązkowy celibat. Bo Paweł mówi, nie człowiek o tym decyduje. Nawet nie ty sam. To jest dar od Boga. Dał? Jest. Nie dał. Szukaj żony. Do widzenia. Także to, jeśli chodzi o celibat, nie? I doktrynę fałszywą, diabelską doktrynę katolicką. Zobaczmy teraz, dlaczego, znaczy, jakim określeniem opisana jest żona lub mąż w wersecie drugim. Swoja. Swój chłop, swoja baba. Nie? Ten, jak gdyby to określenie własności przynależności związku. Dlaczego, myślicie, tu pojawia się to podkreślenie tego swoja? No, jeśli byśmy otworzyli list do Efezjan, tam, zobaczcie, już jest tak to bardzo spokojnie. Piąty, mężowie, miłujcie żony, i tak dalej. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, kto miłuje żonę, nie? Później, a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego, nie? Czyli zobaczcie, nie ma tego niech ma własną żonę, niech ma własnego swojego męża.
Właśnie przez ten kontekst chyba odbiorców
jest tu
właśnie moralność.
Jest tu ten kontekst sytuacyjny, raz tego miasta religijno-portowego, czyli prostytutki portowe i prostytutki świątynne, siostry, siostrzyczki z portu i ze świątyni Artemidy, nie? Ale mamy też sytuację tego kościoła, co się tam wyprawia, że ten kościół jest pełen niemoralności, tam chodzą na prostytutki, tam, wiecie, jakieś wynaturzenia takie, że to nawet u pogan nie ma, nie? I tu jest jakoś, prawdopodobnie był problem, że oni jakoś, bo tu na koniec jest jeszcze ten problem rozwodu, nie? Także w tym kontekście to odczytuję, że oni nawet mogli mieć jedną żonę, ale na przykład co roku inną, nie? Że jakoś się gzili między sobą w tym kościele, nie? Ja słyszałem takie historie naprawdę z kościołów, no ale to już nie będę dzisiaj wam truł takich obyczajówki, ale tu myślę, że taki problem w Koryncie istniał, że jakieś się tam, wiecie, trójkąty wymieniali się jakieś żonami, coś raz z tym, raz z tamtym, tu się jej nie spodobało, to oddalała się, do tamtego szła i tak dalej, nie? On mówi, jest niemoralność, nie rząd. Jesteście kuszeni ze wszystkich stron, nie? Zobaczcie, że dzisiaj sprawa seksu jest, no, podobnie jak tam w Koryncie. Na każdym kroku są różne bodźce seksualne, nie? To mówi, niech każdy ma swoją żonę. Niech się jej trzyma. Niech każda ma swojego męża, swojego chłopa. I niech za nim patrzy. Nie? Że tu jest jakieś takie podkreślenie tego, co później tam czytamy też w innych listach, że w kościele małżeństwo ma być we czci u wszystkich i łoże nieskalane. Nie? To tu, no, tak szczególnie jest to podkreślone. Pamiętajcie, zobaczcie, tutaj są takie jakieś, takie pseudochrześcijanie się pojawiają, nawet w Polsce widziałem takiego naucy, wygląda jak normalnie lucyferianin jakiś, ale on sobie odkrył w tym swoim czytaniu na wspak Biblii, że nie ma, żeby mieć jedną swoją żonę, tylko on będzie miał kilka i to nie swoich, nie? No, no tu jasno, wiecie, chłop ma mieć swoją babę, a baba ma mieć swojego chłopa. Relacja zwrotna, jeden na jednego. Nie? I tyle. Nie? Tak zresztą, jak Bóg zaplanował w Księdze Rodzaju. Nie? No to mamy za sobą. Teraz idźmy do tego seksu. Nie? Zobaczcie. Niechaj każdy i każda niechaj ma własnego. I teraz. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy, podobnie i żona mężowi. Niech żona nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Zobaczcie, takiego równouprawnienia, jakie jest w Biblii, to świat nie widział. To jeszcze dzisiaj chyba, nie wiem, czy tam do tych feministek, cyklistek, czy tam, nie wiem, tych różnych to dotarło. Że Biblia, zobaczcie, jak jasno pokazuje partnerstwo w małżeństwie, w sprawach seksualnych. Tutaj, zobaczcie, potrzeby jednego i drugiego są całkowicie no, i rozumiane, uznawane i równoprawne. Zobaczcie, w krajach islamskich potrzeby kobiety są kompletnie negowane. Tam tylko mężczyzna ma być zadowolony. Tam nawet okaleczają kobiety, żeby nie doświadczały przyjemności z aktu seksualnego, a właśnie ból i tak dalej, żeby absolutnie nie myślały o seksie. Nie? No to zobaczcie, tu jest Biblia, a tu macie te inne religie. Nie? I zobaczcie, że w kulturze Zachodu dzisiaj jest moda na te inne religie. Bo rzekomo ograniczają kobietę, czy coś takiego, no. To na trzeźwo to nie tego, no to tak jak ta Doda, o której niedawno tam opowiadam. Ona nie zna Biblii, nie? A opowiada dyrdy mały, nie? No to tu dzisiejsza kultura nie zna Biblii, zna tylko obrzydliwą historię Kościoła katolickiego lub praktykę, bo może księdza pedofila spotkał w swoim życiu albo innego jakiegoś, wiecie, cudzołożnika, nie? Tam z gosposią, czy nie wiadomo z kim tam jeszcze, nie? To tylko tyle zna i odrzuca Biblię. A jakby przeczytał, ty, weź mi jeszcze raz to przeczytaj. To naprawdę? 2000 lat temu? Takie rzeczy? Kiedy pozycja kobiety była tam naprawdę niska? Apostoł Paweł mówi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, to powiedzą, o, no, to tak jak w islamie. No nie. Podobnie nie mąż, nie chłop rozporządza własnym ciałem, lecz jego kobita żona. Nie? Proste jak 2 razy 2. Nie? Nie strąćcie od współżycia ze sobą. Chyba, że za obopólną zgodą, czy za wspólną zgodą do pewnego czasu, by oddać się modlitwie, tu być może też ten post, a potem znowu podejmijcie współżycie. Nie? Czy kiedy seks jest obowiązkowy? W małżeństwie na życzenie drugiej strony. Taka odpowiedź prosta. Oczywiście można za obopólną zgodą też. Nie? Ale już kiedy druga strona się chce, to pierwsza strona co?
Musi.
No tak, wynika prosto z Biblii. Mężowie, żony, to do nas. Proszę o tym, pamiętajcie. No i teraz werset 5, najciekawszy. Zobaczcie. Tu mamy 5 werset, dlaczego jest ciekawy. Bo jest, nie strońcie od współżycia ze sobą, tak, no tak miękko. A tłumaczenie to właśnie Król Jakuba, czyli ta nowa Biblia Gdańska. Ona chyba najtrafniej to oddaje. Można prosić? 7:5?
Nie pozbawiajcie się wzajemnie.
Nie
uzgodnienia do czasu, aby oddać się modlitwie.
A gdzieś było nie okradajcie się?
Tak, ja mam. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Amen. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej
tam. Wszystko wiemy, ale nie kradnij. Jeśli odmawiasz seksu żonie, albo żona odmawia seksu mężowi, to kradnie. Myśleliście tak kiedyś o tym, drodzy parafianie? Nie, przepraszam, parafianie to jest słowo obraźliwe. A zobaczcie, jak katolicyzm wszystko na wspak zrobił. Drodzy słuchacze, może tak lepiej. Myśleliście tak o tym, że odmawianie seksu, i to wiecie, różne są formy odmawiania, o, migrena, głowa mnie boli, albo tam plaszek poleciał, nie, tam srutututu, nie? Kradniesz drugiemu to, co się jemu należy, bo zobaczcie, wcześniej mówił, ciało żony należy do męża. Ciało męża należy do żony. Nie? I teraz jak odmawiasz seksu, to kradniesz temu drugiemu to, co się jemu należy. No, noż tak mówi Biblia. Noż to tam. Może by warto i, że tak powiem, swoje poglądy dostosować do tego, co sam Bóg tu nam objawia. Tak, to jest miękkie, nie? Chociaż można to pokazać, że Paweł pokazuje zjawisko, można nie zjawisko, tylko naturę małżeństwa, nie? Kiedy mówi tam żenić się czy nie żenić, to jest miękko, ale kiedy mówi, że ciało żony należy do męża, męża do żony, no to pokazuje Boży plan. Od czasu nocy poślubnej Adama i Ewy stali się jednym ciałem. I na tej bazie żona, to jest jej ciało, nie? Bo są teraz jednym, nie? Człowieki dwa, ale ciało jedno. No i teraz mówi, to jest moje ciało i to jest moje ciało. Proste, nie? Dlatego pozbawianie seksu w małżeństwie jest złodziejstwem zwykłym, nie? Nie kradnij, tu można by zastosować, nie? Oczywiście mówię to z takim przyjęciem, bo znam historię różnych małżeństw. Tu akurat ja tam o sobie nie mówię, ale znam historię wielu mężów i wielu kobiet, którzy w ramach poradnictwa, nie, cierpią właśnie z tego powodu, z grzechu chrześcijańskiego małżonka, który nie postępuje wedle jasnej nauki biblijnej. Jesteście jednym ciałem, twoje ciało nie należy już tylko do ciebie. Twoje ciało należy do twojej żony. Ciało twojej żony, czy ciało żony, nie należy do ciebie, kobito. Należy także do twojego męża. No, to może wystarczy na ten temat. I jeśli tego nie zrobimy, pierwsze to jest nie kradnij, ale jest też drugi powód, żeby czegoś takiego nie robić. Jaki? To jest wysyłanie tego mojego małżonka, mojego ukochanego, mojej ukochanej żony, wysyłanie na diabelskie kuszenie. Zobaczcie. Aby was szatan nie kusił. Jeśli nie zaspokajacie nawzajem swoich potrzeb seksualnych w małżeństwie, wystawiacie siebie, obojga, albo przynajmniej tę drugą stronę na diabelski atak, na upadek, na grzech wystawiacie. Jesteście przyczyną zgorszenia dla tej osoby. Warto, żeby o tym pamiętać. Ktoś może jakiś koment?
Dla mnie to tak dzisiaj dotarło, że ten celibat to jest dar Boga, bo zdawał sobie człowiek sprawę, że to był wymysł, obowiązkowy celibat, ale że to dar, to tak dzisiaj do mnie to dopiero dotarło. Także dzięki.
Dzięki. Są dwa problemy. Poziom niemoralności w społeczeństwie. W Koryncie był jeden z największych w historii. Dzisiaj w świecie to jest Korynt. Nie? No i drugi to jest słaba wola człowieka. Jak myślicie, dzisiaj ludzie to mają silną wolę przeciętnie w społeczeństwie, czy słabą? Odpowiedź jest dość prosta. Nie? To jest społeczeństwo wychowane na braku zakazów. Nie? To już kolejne pokolenia, jakieś X, Y, Z i nie wiem co tam wchodzą na rynek, które w ogóle nie znają dyscypliny. Nie znają oddalenia w czasie przyjemności i tak dalej. Czyli wychowujemy społeczeństwa, kolejne roczniki, które będą przychodzić do kościoła, będą mieć jeszcze słabszą wolę. Nie? Oczywiście Bóg będzie to wzmacniał Duchem Świętym, nie? U nowonarodzonych chrześcijan. Ale tu apostoł Paweł mówi do nowonarodzonych chrześcijan, a mówi, że brak wam silnej woli. Nie? Że pokusy seksualne są tak wielkie, że jeżeli nie zostaną zaspokojone w małżeństwie, to większość chrześcijan upadnie. No taką przedstawia apostoł naukę. Myślę, że lepiej z niej zrobić użytek. Nie? No dobra. Przejdźmy do następnego fragmentu, czyli wersety 6-7. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. No, to już chyba dość szczegółowośmy omówili. To przejdźmy dalej do tego wersetu 8-9. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Nie? No, tu też myślę, że już, no chyba, że macie jakieś dodatkowe obserwacje, myśli, to tu już wydaje mi się, że omówiliśmy ten temat. Nie? Nie ma? To niż gorzej też jużśmy omawiali, że po to jest małżeństwo, żebyś nie żył w niezdrowych myślach seksualnych, żebyś nie żył w napięciu seksualnym, żebyś nie myślał w kółko o Marynie, czy w drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kto widzi, że ma z tym problem, powinien szukać żony, nie? Podobnie kobieta, nie? To na koniec przejdźmy do tego już, co jest nakazem sztywnym, twardym, ostrym. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, żeby żona męża nie opuszczała. Nie? A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Nie? Proste zalecenie. Jest tu mowa do chrześcijańskiego, nie? Bo tu za chwilę przejdziemy do małżeństw mieszanych, chrześcijanin z niewierzącą osobą. Nie? 12 werset, no to zapraszam za tydzień. Chociaż warsztaty biblijne już kiedyś tam robiłem na ten temat, także komu szybko trzeba odpowiedzi, niech sobie tam gdzieś wygoogla sprawy rozwodu czy coś takiego w małżeństwie. Tu mamy jasne zalecenie dla chrześcijan będących w związku małżeńskim. Nie, Bóg nakazuje, żona męża ma nie opuszczać, a mąż z żoną ma się nie rozwodzić. Jeszcze raz zobaczę. Niech się ta nie oddziela, nie opuszcza i mąż kobietę nie odrzucać. Dokładnie tu jest. Tak, bo w tradycji żydowskiej było to oddalenie, nie? Pamiętacie, Józef chciał wyrzucić Marię, no bo myślał, że cudzołożyła, no bo jest w ciąży. Chciał ją oddalić, wyrzucić, nie? No to była ta żydowska tradycja listu rozwodowego, oddalenia, nie? Że no, nie współżyje, no bo to wyrzuca ją i nie współżyje. I teraz jasna jest nauka, to tu myślę, że długo nie będziemy nad tym się zastanawiać, ale pomyślmy, jakie mogą być takie subtelne sposoby nieposłuszeństwa temu nakazowi. Macie jakieś propozycje? Subtelne sposoby. No odmawianie współżycia, no to jużśmy omówili i ono jest mocno, jakby to powiedzieć, jasno zadekretowane, że jest złe. Jakie jeszcze byście pokazali subtelne sposoby takiej separacji w małżeństwie? Mamy tu też innych pastorów. Macie też swoje doświadczenie poradnictwa. Proszę bardzo. Oczywiście bez żadnych szczegółów, ale ogólne zjawiska. Ciche dni. Nie? To największa plaga. Obrażanie się. Nie? To jest, zobaczcie, oni niby dalej nie było rozwodu, nie było decyzji o separacji, nie? Różne takie, ale oni się mijają jak obcy ludzie, jak powietrze. I tak dalej. Nie? Cóż to jest, jak nie odrzucenie, opuszczenie? Jak ci przyjdzie do głowy kiedyś obrazić się na swoją żonę, to se przypomnij. Tu jest nakaz. Nie wolno. Nie wolno jej oddalać. Oczywiście fizycznie, ale nie wolno jej mentalnie jej odrzucać, oddalać się, uciekać od niej. I to samo oczywiście dotyczy kobiet. Nie? Jeszcze jakieś? Widzicie? Subtelne sposoby no, takiego właśnie nieposłuszeństwa temu, co tu się dzieje? No jeszcze ten, tak tu jest taki podnakaz do kobiet, to znaczy, że jest, są jakieś sytuacje, gdzie kobieta znajduje się w sytuacji pewnego przymusu do opuszczenia męża. Nie, nie ma tu opisane tego, nie? Ale zobaczcie, że nakazuje, żeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, nie? Czyli, bo do męża to już nie ma tego, nie? Że ma żony nie oddalać i tak dalej. To jest moje domniemanie, nie? Nie taka jasna interpretacja, że ze względu na no, to, że oczywiście zdarza się przemoc domowa, że kobieta leje męża i też w duszpasterstwie słyszałem o takich przypadkach, nie? No, ale przyjmijmy, że no się rzadko zdarza, a w dawnych czasach chyba jeszcze rzadziej, nie? Bo jakieś chłopy były bardziej, no takie, musieli ciężko pracować, czy tam się uczyć różnych sztuki wojennej, nie? I tak dalej, także no rzadko kobieta wlała chłopu, nie? A przemoc ze strony mężczyzn pewnie się zdarzała, nie? Tak, czyli jakbym miał gdzieś tu szukać odpowiedzi, dlaczego jest ten taki podprzypadek dla kobiet, które no, mają nie opuszczać swoich mężów, ale jeśli by opuściła, nie? Zobaczcie, nie dla uciech seksualnych, nie żeby za drugim tam polecieć, nie? Czy coś takiego. Czyli rozumiem, że z jakiegoś powodu zagrożenia, nie? Może być jakiś, może pijak bił dzieci, no i ona, żeby dzieci uchronić, no to podejmuje taką no, straszną, drastyczną decyzję ucieczki od męża, nie? Tak to rozumiem, nie? To zobaczcie, to tu owszem, jest taka, znaczy Paweł mówi o takim, może nie, że dopuszcza, ale mówi o takiej sytuacji, ale jeśli już tak zrobisz, to co ma ta kobieta zachować, albo do czego dążyć? Do czego nie dążyć i do czego dążyć? Jedenasty werset. Ma nie szukać wrażeń. Nie? Ma nie wchodzić w następny związek małżeński. A o czym ewentualnie ma myśleć? Żeby się z mężem pojednać. Czyli widać, że tu jest kontekst wojny, no to stąd użyłem tego domniemania, że było jakieś zagrożenie dla tej kobiety i ona dlaczego? Dlatego uciekła od swojego męża, żeby ratować życie swoje lub dzieci. To mówi, ma nie romansować, ma nie wchodzić w związek jakiś następny, a ma patrzeć, czy czasem nie uda się pojednać z mężem. Niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Nie? Zobaczcie, że ta sprawa wierności małżeńskiej, szczególnie w tym świecie niemoralnym, w tym kościele zepsutym bardzo mocno, o bardzo słabej reputacji i tak dalej, nie? Że Paweł mimo wszystko sprawę jedności i nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa stawia bardzo, bardzo wysoko. To jest jako nakaz pański. Nie, że tam ci się nie podoba, że ci się znudziła, że to, czy śmo, czy to, to w ogóle nie ma dyskusji. Jest tylko ten podprzypadek jakiejś wojny, że kobieta wtedy ucieka z tej wojny, nie? Rozumiemy, że jako słabsza płeć. Czy są jakieś pytania, jakieś niejasności jeszcze? Może ktoś do jakiejś refleksji został pobudzony i chciał się tym podzielić, to proszę bardzo. Oczywiście zachęcam was do pisania. Nie? Mamy różne sposoby kontaktu z wami. Można dzwonić, pastor Fałek odbierze telefon, też można tu jakieś zapytać, jakąś poradzić się. Można pisać na kontakt @megakościół.pl. Można też na czacie czy w komentarzach pisać. Postaramy się do was odezwać. Wiem, że to jest bardzo szeroka grupa problemów, że prawie każdy ma jakiś problem, jak nie ze znalezieniem żony lub męża, to ma jakieś problemy małżeńskie, no bo żyjemy w grzesznym świecie. I apostoł Paweł mówił, ze względu na niemoralność, na nierząd, który panuje dookoła i ze względu na słabą wolę, którą każdy z nas ma, czy wielu z nas ma, za wyjątkiem tych, którzy mają ten, w tym obszarze szczególny dar celibatu, to kultywujcie dobrą jakość pożycia seksualnego w małżeństwie. To jest jego zalecenie dla zdecydowanej części ludzi. Ja tyle. Są pytania? Jeśli nie ma, to pozwólcie, że się pomodlę na koniec. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje zbawienie, za to, że Ty obmyłeś nas swoją krwią i dałeś nam moc do walki z grzechem. Dziękuję Ci za moją żonę, za moją rodzinę. Panie, żeby też każdy chrześcijanin, proszę Cię, mógł z taką radością i pewnością dziękować za swoją żonę. Każda chrześcijanka, żeby mogła dziękować za swojego męża. Prosimy Cię, żeby nasze małżeństwa rzeczywiście jaśniały, świeciły, były zachętą i przykładem dla innych wierzących, a także dla niewierzącego świata, jak bardzo Ty kochasz swój Kościół. Prosimy Cię, nasz Panie i Zbawicielu, i Pasterzu, i Bogu, który codziennie, w każdej chwili troszczy się o każdy aspekt naszego życia. Amen.